Intensywne opady deszczu w niemal całym kraju. W tej chwili najmocniej pada w Śląskiem. W dwóch powiatach obowiązują alerty przeciwpowodziowe. Trwają wyrywkowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. W faktach sprawdzaliśmy, jak na spowolnienia w ruchu reagują tamtejsi mieszkańcy. Później podpowiemy wam, jak znaleźć motywację do codziennej aktywności fizycznej. Niż genueński nad Polską, niemal w całym kraju trwają intensywne opady deszczu. Najwięcej wody spada w tej chwili w pasie od Bielska Białej na Śląsku po Włoszczowę w Świętokrzyskiem. Jak informowaliśmy was w faktach, alerty przeciwpowodziowe ogłoszono w powiatach bielskim i cieszyńskim. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski na portalu X przekazał, że na służbie czuwa około 5200 strażaków z możliwością zwiększenia sił do 10 tysięcy funkcjonariuszy. To są fakty w RMF FM. Robimy wszystko, aby sytuacja z ubiegłorocznej powodzi się nie powtórzyła, mówił we wtorek wieczorem minister Marcin Kierwiński po odprawie służb. Nawiązując do sytuacji pogodowej, w ciągu najbliższych 48 godzin czekają nas potężne ulewy.
Sytuacja jest na pewno poważna, ponieważ Niż Genueński zawsze przynosi duże ilości opadów. Duża wilgoć, która jest zaciągnięta przez Morze Śródziemne, ale również Morze Czarne, ta wilgoć spadnie na terytorium naszego kraju. Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej, na przykład 2024, 2010, 97, to jest ten sam rodzaj niżu.
Tłumaczył Grzegorz Walijewski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najbardziej aktualne ostrzeżenia synoptyków mamy na rmf24.pl. Na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej trwają wyrywkowe kontrole pojazdów wjeżdżających do Polski. Rząd chce w ten sposób zredukować przepływ nielegalnych migrantów. Straż Graniczna sprawdza tylko te samochody, które budzą podejrzenia. Mimo to na niektórych przejściach trzeba się liczyć ze spowolnieniami ruchu. Tak jest m.in. w Zgorzelcu, bo kilkanaście tysięcy Polaków pracuje po zachodniej stronie, a po południu wszyscy wracają do swoich domów.
Uważam, że to jest dobry pomysł. No bo widziałam nieraz, jak tutaj Straż Graniczna czy policja niemiecka przeprowadzała uchodźców.
Chcemy, żeby te kontrole jakby z obydwu stron, jakby żeby ich nie było, tak jakby, no bo to bardzo utrudnia nam życie.
I w tym momencie, jak będą utrudnienia po stronie niemieckiej, to może oni przemyślą sprawę i przestaną robić taki cyrk, bo to jest cyrk.
Mówili nam mieszkańcy regionu. Służby zalecają, by w razie utrudnień wybierać mniej popularne przejścia, na przykład w Radomierzycach czy Sieniawce.
Podbój kosmosu w faktach RMF FM.
Sławosz Uznański-Wiśniewski wczoraj po raz kolejny zdradzał młodym ludziom tajniki kosmosu. Podczas łączenia z Międzynarodową Stacją Kosmiczną padły pytania dotyczące m.in. tego, skąd bierze się tam powietrze i jak smakuje tam czekolada. Nasz astronauta wykonał także kilka doświadczeń.
Bardzo fajny eksperyment był z tą pianą.
Co cię zaskoczyło w tym eksperymencie?
Że się piana w ogóle jakby nie ruszała.
Mimo tego, że Sławosz kręcił tą łyżką?
Tak. Bardzo fajne doświadczenie, że rozmawiamy z polskim astronautą, który aktualnie jest w kosmosie. Fajnie było być świadkiem eksperymentów, które wykonał właśnie Sławosz w kosmosie.
Tak. Chyba najlepszy był ten z ręcznikiem. I trzeba było go namoczyć wodą i jeszcze się coś wyciśnie albo nie. Ta woda na początku nie chciała, trzeba było jej dużo dać, a potem całe ręce były oblepione tą wodą, że tak powiem.
Czyli zupełnie inaczej niż to jest tutaj u nas
tak,
na Ziemi.
Zupełnie inaczej.
Z młodymi pasjonatami kosmosu rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Wracamy teraz na ziemię i coś dla zdrowia. Jeśli brakuje nam motywacji do codziennego ruchu, wybierzmy taką formę aktywności, która jest zgodna z naszym temperamentem. Podpowiadają naukowcy z University College London. A co wy myślicie na ten temat? O to pytaliśmy was w Łodzi.
Tak, jestem szybki, lubię jeździć na rowerze, fajne jest. Na przykład polecam NTB, czyli są skoki na górkach.
Są jeszcze jakieś sporty, które uprawiasz? Coś jeszcze robisz takiego sportowego?
Lubię ryby.
O, a to ciekawe. Jest, bo to z jednej strony jest dynamiczny sport, jakim jest MTB, a z drugiej strony wędkarstwo to jest sport, który wymaga wielkiej cierpliwości, wyciszenia.
Po prostu sobie łowię na spokojnie.
To w Parku na Zdrowiu w Łodzi usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A teraz przenosimy się do Poznania. Na festiwalu fantastyki Pyrkon można było w tym roku zobaczyć klockową historię Harry'ego Pottera. Ekspozycja przedstawiała prawie całą historię zawartą w książkach i filmach o słynnym czarodzieju. A tuż obok klockowe mozaiki przedstawiające najpopularniejsze postaci ze świata fantastyki.
Mamy wystawę, którą nazwaliśmy Brick to Sempra. To jest wystawa o tematyce Harry'ego Pottera głównie.
Wystawa z klocków Lego.
Dokładnie, wystawa z klocków Lego. To jest nasza prywatna kolekcja. Powstawała 15 lat, no i okazało się, że może wyjść z szafy i ujrzeć światło dzienne.
Ile tutaj jest zestawów, elementów, klocków? Czy to się w ogóle dało w jakikolwiek sposób policzyć?
Ciężko to policzyć. Gdzieś tak 25 metrów bieżących wystawy, około 200 zestawów plus niektóre tam są nasze własne konstrukcje, mocki. No i na klocki tak naprawdę najtrudniej to przeliczyć, ale myślę, że około 250 tysięcy klocków tutaj może być.
I to wszystko rękoma złożone?
Tak, naszymi rękoma.
To są zestawy, które były gdzieś pochowane po szafie, czy były gdzieś w domu na specjalnych miejscach, półkach ustawione, no, mają takie swoje honorowe miejsce?
Różnie, bo większość jednak siedziała w szafie, czekała na swój czas, ale częściowo zestawy były właśnie, dzieci dostawały na różne okazje, a potem jak się okazało, że wychodzimy z tym na wystawy, to zaczęliśmy wszystko wyjmować, budować. I teraz to mieszka w kartonach tak naprawdę, nie?
Są takie sytuacje, gdzie na przykład organizowane są w domu wieczory filmowe właśnie z sagą Harry'ego Pottera i wspólne później, czy też w trakcie filmu układanie klocków?
Tak, no już od lat właśnie i żona od dziecka i ja od dziecka jesteśmy fanami Pottera. Zaraziliśmy nasze dzieci tą pasją, także jak były malutkie, to już oglądaliśmy filmy, już dzieci przeczytały po kilka razy całą sagę książek. Także rodzinnie jesteśmy ogromnymi fanami tego uniwersum i jak najbardziej oglądamy, jak tylko leci w telewizji albo tam puszczamy sobie sami, to zawsze nie ominiemy tego.
Gdybyśmy mieli opisać naszym słuchaczom, jak ta wystawa wygląda, co tu się znajduje dla osób, które znają uniwersum Harry'ego Pottera, które żyją, są potteromaniakami, co takiego można tutaj znaleźć, zobaczyć, jakie zestawy, jakie sceny z filmów, czy też budynki postaci?
No staraliśmy się to ułożyć w taką historię tak naprawdę, czyli zaczynamy od Private Drive, gdzie Harry jako dziecko trafił. Dobudowaliśmy też dom Potterów rodzinny, gdzie rodzice Harry'ego zginęli. Także potem Harry trafił na ulicę Pokątną, także mamy 3-metrową ulicę Pokątną. Potem trafił na dworzec King's Cross, dotarł do Hogwartu, tiara przydziału przydzieliła go do Gryffindoru. Potem wszystkie kolejne lata gdzieś tam jakimiś takimi scenkami pokazujemy.
Widzę, są patronusy z więźnia Azkabanu, są smoki z Czary Ognia i dalej to idzie aż do ostatniej części?
No niekoniecznie. Tutaj nie staraliśmy się tak zrobić, ale nie każdy film jeszcze dostał swoją część. Jesteśmy dopiero w trakcie. Jeszcze kilka projektów mamy w realizacji. Natomiast z takich najnowszych scenek to do zestawu Dwór Malfoyów, który wyszedł jako oficjalny set. Rozbudowaliśmy go sobie troszkę, żeby wyglądał troszkę lepiej i dobudowaliśmy taką scenę, w której Voldemort gromadzi swoich tam wszystkich popleczników i ta scena z ostatniej części jest tym naszym najnowszym mockiem, który tutaj wzbogacił naszą wystawę.
Ja wiem, że może, bo z samym policzeniem klocków było trudno i tych zestawów
taki
również.
Taki szacunek,
ale coś, co pewnie interesuje też, myślę, że zazwyczaj chyba rodziców, którzy przychodzą i patrzą, jeśli chodzi o względy finansowe, czy dało się to w ogóle jakkolwiek policzyć, czy tutaj też te szacunki są takie ruchome, powiedzielibyśmy.
No, da się. Natomiast wstyd mówić trochę, nie? Ile to kosztuje. Także gdybym tutaj zdradził jakąś kwotę, to myślę, że żona by się dowiedziała w końcu. Także nie mogę zdradzić, ale no sporo jest tego, sporo.
Powiedzieliśmy już, to jest taka pasja, która przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Tak, zgadza się.
Co takiego daje układanie klocków Lego, ale w takim właśnie rodzinnym wydaniu?
Czy to jest niesamowita zabawka tak naprawdę, ponadpokoleniowa i małe dzieci teraz to odkrywają, a to jest dokładnie ta sama zabawka, którą my 25-30 lat temu bawiliśmy się, jedno do drugiego pasuje. Także to jest zabawka, która łączy te pokolenia i naprawdę można w każdym wieku budować z klocków Lego. Urządzamy sobie takie wieczory, że budujemy sobie jakieś własne konstrukcje, bawimy się tym, także to jest naprawdę rewelacyjny czas na spędzenie wolnego czasu z dziećmi.
Jest Gandalf Szary, Gimli, Wiedźmin Geralt, widzę Mistrza Jodę, nawet Chełmoński się trafił. Obrazy wykonane z klocków Lego.
Zgadza się, w 100% z klocków Lego, nie klejone, można je rozkładać i zmieniać w cokolwiek innego.
Skąd pomysł na tego typu twórczość, na tego typu wyrażenie siebie, sztukę?
Kilka lat temu sam odwiedzałem wystawę z klockami Lego i tam już były takie mozaiki, między innymi właśnie Babiela Tochełmońskiego, tylko że to były mozaiki budowane przez kilka osób, czyli kilka osób pracowało nad jednym, że tak powiem, jednym obrazem i to byli członkowie polskich stowarzyszeń fanów klocków Lego i dostali takie zlecenie od firmy naszej Lego Polska, żeby takie coś stworzyć. No wtedy coś mi kliknęło w głowie, że tak, to tak można i po kilku latach sam zacząłem robić swoje takie rzeczy.
Jak wygląda proces od takiego przygotowania przez właśnie układanie tych klocków po coś, co stoi przed nami?
Na początku musi być pomysł i teraz ja w swoich social mediach rozmawiam z osobami, które mnie obserwują. Pytam często o to, co chcielibyście zobaczyć. Być może jest jakiś nowy serial, a może jakiś nowy film, a może po prostu macie jakąś swoją ulubioną postać, którą chcielibyście zobaczyć w takiej formie. Robię ankiety, wychodzi później coś z tego i zaczynamy tworzyć projekt. Projekt zajmuje mi kilka godzin, rysuję sobie to w programie graficznym, później dzielę sobie to na ilość płytki, czyli te 16x16 pikseli i już każdą oddzielnie sobie układam. Później łączę w całość, sprawdzam, czy to wszystko gra ze sobą. Jeżeli gra, no to wtedy łączymy razem w ramę. Nagrywamy film, montujemy i wrzucamy w socialki.
Ile zajmuje wykonanie jednego takiego obrazu? To jest pewnie zależne od tego, jak bardzo jest skomplikowany.
Tak, to jest taka mozaika mniejsza, czyli mniejszą mam na myśli metr na 70 cm, zajmuje mi około 25 godzin. Taka jak ta większa Chełmońskiego, 2,5 metra na 1,30 m. Od 80 do 100 godzin, nie wiem, nie liczyłem, nie włączałem stopera.
Okej. Najtrudniejsza mozaika, którą wykonałeś, którą zaprojektowałeś, czy ona już powstała, czy powstaje teraz, czy jest już tak, że takie osiągnięcie mogłeś sobie wpisać właśnie na swoje konto?
Wydaje mi się, że jest to dama z gronostajem, którą zbudowałem i już rozłożyłem, już jej nie ma, bo używam materiałów ponownie, więc jeżeli coś już chciałbym, że tak powiem, zamienić w coś innego, to rozkładam. Dama z gronostajem była najtrudniejsza z tego względu, że chciałem zachować jak najbardziej naturalne, wierne oryginałowi kolory, a okazało się, że jednak zrobienie twarzy z odcieniami szarości, no to nie był najlepszy pomysł, bo w Lego mamy między jasnym szarym a białym, nie ma już żadnego innego koloru pomiędzy i po prostu zabrakło mi pewnego koloru na zrobienie ładnych tonów.
Tłumaczyli Marcin Watras oraz Artur Godlewski, autorzy wystaw na Festiwalu Fantastyki Pyrkon, z którymi rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.